Cześć, witajcie. To kolejny odcinek Dekompresora Kino. Ze mną jest Sebastian Pytel.
Obok mnie Magda Maksimiak.
I zapraszamy was na kolejne wakacyjne wydanie naszego programu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o trzech skrajnie różnych filmach, ale mamy nadzieję, że was wystarczająco zachęcimy do ich obejrzenia. Przy czym dwa filmy to będą takie, które możecie spokojnie zobaczyć w kinach właśnie teraz, a jeden to będzie film, który odkopaliśmy troszkę z naszych wspomnień festiwalowych i trochę takich relacji też z zagranicy, bo ten film się nie znalazł niestety w repertuarze polskich dystrybutorów. A zaczniemy od kontrowersyjnego, zdaje się, debiutu reżyserskiego Ryana Goslinga pod tytułem Lost River. Później porozmawiamy o filmie animowanym. To może być niespodzianka, bo my w zasadzie tutaj chyba nigdy jeszcze nie rozmawialiśmy o animacji. To będzie film W głowie się nie mieści, Pita Doktora. Natomiast ten film był pokazywany w Cannes jako pokaz specjalny, więc jesteśmy jakby uprawnieni do rozmawiania w kwestiach tego filmu właśnie tak na poważnie dość. No i ostatni film, który obejrzeliśmy, o którym porozmawiamy w ramach naszego właśnie odgrzebywania różnych archiwaliów, to jest film sprzed 2 lat, Under the Skin Jonathana Glazera ze Scarlett Johansson w roli głównej. O Lost River pewnie można by mówić bardzo wiele, ale może najpierw streśćmy pokrótce, o co tam w zasadzie chodzi.
To streszczenie Lost River będzie paradoksalnie krótkie, bo z tego filmu ciężko wydestylować jakąś rozbudowaną fabułę, jeżeli bierzemy pod uwagę opis filmu. Tak naprawdę tam są dwa główne wątki. Pierwszy jest związany z głową rodziny, w tym przypadku matką, która podejmuje pewną szemraną pracę oferowaną jej przez bankiera w celu spłacenia pożyczki na dom. I przeplata się z tym historia jej syna, który tak naprawdę jest ścigany przez takiego lokalnego wataszkę operującego miedzią. Więc istotne znaczenie dla tych obydwu wątków ma miejsce akcji. To jest Detroit. To jest współczesny Detroit, taki symbol upadku kapitalizmu, upadku tego amerykańskiego snu. To zbieranie miedzi tak naprawdę jest źródłem utrzymania nie tylko głównego bohatera filmu, ale także zwykłych mieszkańców. To jest taka nasza Łódź. I tutaj miejsce akcji ma wiele znaczeń, bo tak naprawdę Gosling stworzył film o upadku. O upadku miasta i o upadku wartości, żeby tak górnolotnie powiedzieć. Ale może zacznijmy od początku. Był festiwal w Cannes. Gosling dumnie tam zaprezentował swój debiut Lost River po współpracy z Nicolasem Windingiem Refnem, którego owocami są świetne filmy Drive. Tutaj jest raczej zgoda i tylko Bóg wybaczy, tutaj może być już różnie. No i Gosling nabrał mocy, żeby swój projekt na światło dzienne wypuścić i jest to właśnie Lost River. Pokaz w Cannes, o którym mówiłem, był bardzo chłodny. Gosling został wybuczany i wykrzyczany, że tak powiem. No i taka historia tego filmu była trochę dla niego nieprzyjemna, co dowodzi temu, że mając status hollywoodzkiej gwiazdy, wcale tutaj nie można być nie przez krytykę nie sprowadzoną do parteru.
No tak, rzeczywiście. Tutaj losy tego filmu rzeczywiście rozpoczęły się dość niefortunnie, bo ta porażka w Cannes sprawiła, że Gosling zdecydował się na skrócenie o 10 minut tego filmu w porównaniu do wersji, którą oglądamy u nas w kinach. Natomiast trzeba powiedzieć, że jednak będąc na świeczniku jako hollywoodzka gwiazda, o czym wspomniałeś przed chwilą i mając na nazwisko Gosling, to z pewnością ma się dosyć utrudnione życie. To coś mniej więcej jak Sofia Coppola, która grając w Ojcu Chrzestnym 3, wiadomo było, że zaczyna z dużo wyższej półki. I też słusznie czy niesłusznie została całkowicie zjechana za tą swoją rolę, co nie przeszkodziło jej 20 lat później sięgnąć po najwyższe laury za scenariusze do swoich świetnych filmów, wyreżyserowanych też przez siebie. Jeśli chodzi o Goslinga, to ja mam być może jak ty, no nie wiem, jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, zaraz sobie porozmawiamy, ale ja mam, jeżeli chodzi o jego debiut, mieszane uczucia, bo z jednej strony dosyć wyraźnie zaznaczone są inspiracje tego aktora. Oczywiście on czerpie z od tych ludzi, z którymi współpracował, czyli Winding Refn. Tam widzimy neony, widzimy ten rodzaj upadku, widzimy relacje z matką. Wiele jest takich momentów, w których da się dość wyraźnie zaznaczyć, od kogo i skąd i dlaczego coś brał. Z drugiej strony pewnie trochę tych niezależnych amerykańskich w stylu Harmonego Korine, pewne rodzaje podobieństwa też tam można uchwycić. On sam wspominał w wywiadach i Davida Lyncha i kilku jeszcze innych autorów, co nie zmienia faktu oczywiście, że to są pożyczki dosyć chaotycznie zmontowane w jeden film.
No właśnie, z tymi pożyczkami to jest największy problem, bo jeżeli chodzi o Refna, to jest właśnie taki liryzm i taka przemoc, która jest z tym przemieszana i ona się przeplata w losach tych bohaterów. Mm-hmm. I to jest dość widoczne. Też w warstwie muzycznej zespół Chromatics, taki sztandarowy przykład z kina Refna, tutaj też nagrał dwie kompozycje. Także no te zbieżności są bardzo duże. Co do wspomnianego Lyncha, no tutaj jest taka naprawdę cała aura wyssana. Mm-hmm. I najbliżej chyba temu debiutowi Goslinga do Blue Velvet, bo on też stara się tworzyć jakieś miejsce, które jest opanowane, które pierwotnie, znaczy które jest opanowane przez zło i ono się degeneruje. To jest postać, którą odgrywa Ben Mendelsohn, który przypomina mi mocno Franka z Blue Velvet. No i taką aurą próbuje Gosling otaczać cały ten film, natomiast no tu jest problem z tym utrzymaniem tych wszystkich konwencji, tych wszystkich no niestety chyba jednak zapożyczeń. Mam duże wrażenie, że ten film narracyjnie i gatunkowo się rozpada, bo na początku można nawet odnieść złudzenie, że on ma taki dokumentalny sznyt. Mm-hmm, właściwie tak. Pierwsza scena, w której on rozmawia z jednym z mieszkańców, który z Detroit ucieka i to samo mu rekomenduje Bonesowi, bo tak ma na imię postać, którą obserwujemy. Po czym wchodzimy właśnie w taki świat typowo lynchowski, typowo też powiązany z filmem Korajna, bo tutaj mówisz prawdopodobnie o skrawkach.
Też, chociaż wiesz, tutaj generalnie o całym jego body of work, jak to się mówi, tam jest mnóstwo takich elementów i te neony i wiesz, te kolory i trochę narracyjnych tutaj pożyczek, ale generalnie tak, rzeczywiście jest tego całkiem sporo.
I to jest takie pływanie na fali trochę, na fali tych filmów. No, nie chcę tak jednoznacznie też krytykować tego filmu, no bo w sumie uznaję, że jeżeli kopiować, ściągać, po prostu się uczyć, no to najlepszych. A niewątpliwie trochę brakuje nam w kinie Lyncha choćby jego jakiegoś godnego następcy, który też umiałby takie historie. Dość w gruncie rzeczy proste, no bo dla mnie Blue Velvet był takim filmem o dojrzewaniu, o tym strachu przed światem, który przyjdzie. Jak już otrząśniemy się z tego ideału, za który świat uznajemy, będąc jeszcze w takim nastoletnim wieku, no to tutaj jakby nie ma tej drugiej warstwy. Jest zabawa tymi konwencjami, zabawa tymi cytatami, natomiast to się nie przekłada w coś pełnego. I to jest mój największy zarzut do Goslinga, chociaż wizualnie no, jest to dobry uczeń i być może w kolejnym filmie te zapożyczenia zaprocentują. No, ta nauka pójdzie w coś ciekawszego, taką mam nadzieję.
Znaczy, my widzimy oczywiście te zapożyczenia, o czym mówiliśmy, widzimy też pewne braki, pewną niespójność narracyjną, ale z drugiej strony no, trzeba zwrócić uwagę, że na pewno to jest człowiek utalentowany, na pewno to jest człowiek oczytany, bo nawet korzystając z czegoś, prawda, trzeba mieć jakieś źródło. Dlatego ja generalnie, oczywiście to jest film, od którego nie mogłam się oderwać, bo on w jakiś dziwny sposób był dla mnie fascynujący, nawet poprzez te odniesienia, bo jednak nawet szukanie w swojej głowie i przypominanie sobie tych różnych momentów, to jest już pewna wartość tego filmu, aczkolwiek no, na pewno Gosling łatwo nie będzie miał, ale to dobrze, no bo zawsze można mieć nadzieję, że faktycznie wyciągnie jakieś wnioski z tej pierwszej swojej próby i coś na następny festiwal, może w Cannes albo w Wenecji, coś przywiezie, o czym będziemy mogli mówić w samych superlatywach.
Myślisz, tak, wizualny talent jak najbardziej, znaczy pod tymi twoimi plusami odnośnie jego wizualnego talentu się na pewno podpiszę, bo to wydaje mi się, że to jednak zaprocentuje i wynika to też trochę bezpośrednio z Goslinga. Gustuje w dobrym kinie, więc być może też dobre kino sam w przyszłości stworzy.
Może własny styl, dokładnie. Może się dopracuje takiego własnego stylu. No to teraz w takim razie przenosimy się w krainy wyobraźni. Będziemy rozmawiać o filmie W głowie się nie mieści, czyli Inside Out. To jest, tak jak rozmawialiśmy już wcześniej, film animowany, co rzadkie w zasadzie, ale ja jestem też całkowicie zdobyta przez te postaci, przez te wszystkie smuteczki, radości i gniewy też jak najbardziej i strach i małą dziewczynkę Riley. W filmie W głowie się nie mieści, chodzi przede wszystkim o emocje. Jest sobie mała dziewczynka, która mieszka w Minnesocie, gra w hokeja, ma swoje przyjaciółki, no i pewnego razu okazuje się, że musi się z rodzicami udać do San Francisco, bo tam jej tata znalazł pracę. I oczywiście wiele rzeczy się w tym momencie rozpada, ale wiele też rzeczy się buduje. Dziewczynka poznaje zupełnie nowe emocje, które mogą nią targać. W międzyczasie oczywiście w jej głowie dzieją się rzeczy całkowicie nie do pomyślenia, mianowicie emocje, radość i smutek takim zrządzeniem losu umykają z jej głowy i wobec tego została właśnie tylko obserwowana obecnie odraza, gniew i strach. No i oczywiście można sobie wyobrazić, co takiej nastolatce przyjdzie do głowy, jeśli zostanie pozbawiona emocji, radości i smutku. No i o tym właśnie wszystkim opowiada film Pita Doktora. Co tam się dzieje u nas w głowie? Oczywiście to się wszystko w głowie nie mieści. Feria barw, feria kolorów, no i oczywiście tych emocji, o których mówiliśmy. Wszystko jest tam bardzo pięknie i jakby zaprezentowane, prawda? I te wszystkie rozwiązania w stylu naszych myśli, naszych wspomnień z dzieciństwa, które są obleczone w takie kolorowe, mieniące się kulki. Nasi przyjaciele niewidzialni z dzieciństwa, nie wiem, czy miałeś, możesz się podzielić za chwilę.
Myślę, że stało się z nim to samo, co stało się z tą postacią
z Bing Bongiem, pewnie tak. I właśnie, no i o tym teraz sobie chwilę porozmawiamy, bo jak dla mnie to jest rzeczywiście taki film dosyć wyjątkowy, bo rzeczywiście film bardzo mądry i jakby nie kryjący się z tymi emocjami, o których cały czas mówimy.
Ja to się wysilę na osobiste wyznanie, bo chyba żaden film od dawna mnie tak od wielkiego piękna. Niedawno tak nie skruszył wewnętrznie. No jest to dzieło niesamowite. I tutaj nie trzeba też podchodzić do tego filmu jako do animacji, czyli takiego gatunku, który stosuje pewne uproszczenia, żeby był czytelny przeważnie dla dzieci i też dla dorosłych. No to jest film, który znalazł taki czysty złoty środek i można go stawiać obok Odlotu i obok Wall-E'ego jako największe dokonanie Pixara i Toy Story, jako największe dokonanie Pixara. No a siła paradoksalnie tego filmu tkwi w jego prostocie, bo to jest tak naprawdę koncept. I to wydaje się, że szalony. Jak ja bym na to spojrzał, nie widząc filmu, że ktoś próbuje zwizualizować emocje targające 12-letnią dziewczynką, wprowadzić to do animacji, pokazać wiarygodnie te procesy psychologiczne, które się w jej głowie toczą i tą przemianę, którą, że tak powiem, znaczy, którą tak naprawdę każdy z nas w życiu przechodził, to po prostu wieszczył temu niesamowitą i piękną jednocześnie klęskę. Natomiast Pete Doctor, który maczał palce we wszystkich filmach, o których mówiłem, Pixara, no po prostu to zrobił.
Zrobił to Wzruszyłeś sposób, się, jakie to urocze.
Zrobił to w sposób bardzo prosty, bardzo czytelny i jednocześnie tak niesamowicie wzruszający, że no, ten film nie ma... znosi wszelkie bariery, z którymi można do niego podejść i jest autentycznie dotykający pod każdym względem. To jest wydarzenie.
Wiesz, ten film przede wszystkim tłumaczy, co się dzieje i co się działo też w mojej głowie. Nie wiem, czy w twojej też, kiedy, wiesz, wchodziłeś w ten trudny wiek, kiedy faktycznie wydawało się, że całkowicie emocja radości i takiego autentycznego smutku gdzieś tam odpadła, a została już tylko odraza do tego, co mówią ci rodzice albo do tego, co powiedziała jakaś koleżanka, więc to jest bardzo prawdziwe. Ja miałam troszeczkę z tym filmem tak jak z Boyhood, bo tak jak przy filmie Boyhood, oglądając te sytuacje, w które jest wplątany główny bohater, tak przypominałam sobie to, co ja robiłam w tym czasie, bo tam przecież było mnóstwo tych popkulturalnych odniesień, których byliśmy wszyscy świadkami. Tak tutaj oczywiście to jest też wszystko takie zbliżone, kiedy pamiętamy o tym, kiedy pierwszy raz jeździliśmy na łyżwach, na rowerze, kto nas kiedy uczył czego. I to są wszystkie takie bardzo przyjemne rzeczy i przyjemne wspomnienia.
Też o tym, jak emocje zmieniają pewne wydarzenia naszej pamięci. To jest w ogóle taki przypadek filmu, który działa i na takim poziomie jednostkowym. Możemy to odnieść do jakichś swoich przeżyć i na takim poziomie wspólnym też, jako pokazanie pewnych procesów, które nami rządzą. I dla mnie najpiękniejszą sceną była ta, w której ta radość się ze smutkiem łączy. Nie, no, ona już jakoś pozostanie w tym, jak będziemy, jak będziemy ten świat odczytywać. Stąd no, to jest po prostu mój wielki podziw dla tego filmu, dlatego że udało się to w ten sposób zrobić. No i mamy nadzieję, znaczy mam nadzieję, myślę, że to jest jak najbardziej możliwe, że to będzie pierwszy film animowany, który w głównej kategorii otrzyma Oscara.
Aż tak, no przyjemnie by było, na pewno, ciekawe.
No byłoby przyjemnie, bo jest to całkowicie zasłużone zwycięstwo. No to jest też przełamanie takich, to o czym już mówiłem, takich barier tego, że film animowany jest jakby trochę traktowany jako inna kategoria. On potrafi nieść w sobie tak samo mądre opowieści jak film fabularny, pełnometrażowy, uznawany, że tak powiem, jako kanon, czyli jako, że tak powiem, naczelny gatunek. Więc to jest o tyle ważne i dlatego to może być, w głowie się nie mieści, może być filmem pod tym kątem przełomowym. Poza tym go się świetnie ogląda i ma fantastyczne poczucie humoru.
Ale wiesz, dlaczego się świetnie ogląda? Też dlatego, że doktor, on świetnie wyczuwa momenty, kiedy wiesz, kiedy zarówno dorośli, jak i dzieci zaczynają się w pewnym momencie nudzić. To znaczy, jak oglądają za długo pewną scenę, czy sekwencję, czy konfigurację, on dokładnie wie, dokładnie ma to wymierzone, kiedy zmieniać całkowicie, robi absolutną woltę, zupełnie w innym kierunku prowadzi nasze myśli, albo wprowadza nową postać, albo właśnie jakąś przeciwność losu i wtedy już, prawda, kompletnie zapominamy o tym, co było, zmienia się to diametralnie. No a przede wszystkim takie kolorowe światy wymyśla niesamowite, że no przecież każdy chciałby mieć górę frytek. Naprawdę. Domek z piernika i krakersów.
No ale też takie procesy związane z pamięcią i z przeżyciami, właśnie z psychologiem, jak te wyspy przyjaźni, wyspy rodziny, bo to też jest tak naprawdę fundament tego filmu, czyli rodzina to jest, nie chcę powiedzieć, że niepopularne teraz, ale udało się to pokazać przekonująco, także, że rodzina w takich sytuacjach związanych z przewagą smutku potrafi konsolidować. Tak naprawdę ja mogę westchnąć wymownie.
I bo ten film też bardzo dużo tłumaczy po prostu i dzieciom i dorosłym, jak na przykład moment, kiedy zapominamy o jakichś drobnych, wydawałoby się nieistotnych rzeczach z naszego dzieciństwa czy z przeszłości i one po prostu się znajdują tam gdzieś w głębi, wiesz, tam gdzie one później po prostu ewaporują i jakby znikają w przestrzeni. No i jest też pewna ekipa, która po prostu te nieważne już wspomnienia zbiera z naszej głowy odkurzaczem.
Tak, i tutaj Boyhood jest z twojej strony bardzo słusznym skojarzeniem, bo to są te filmy mają wspólny temat. Są filmy o pamięci i o czasie. I no, to jest chyba temat, który jest obecnie takim jednym z najbardziej jakby ważnych i ważkich tematów w kinie. Jeżeli Pete Doctor mnie słyszy, to kłaniam.
Pozdrawiamy. I jeszcze chcemy drugą część. O innych emocjach na przykład, bo teraz już się połączyły i jest teraz już dużo więcej.
No i koniecznie, jak pojawią się napisy końcowe, to nie wychodźcie z kina, bo jest jeszcze zabawa całym tym mechanizmem
i kot
stosowanym w różnych osobach i zwierzętach, co też ma kapitalne przełożenie. Bardziej w głowie się nie mieści, rekomendować chyba nie możemy, więc...
Więc przejdziemy do kolejnego filmu chyba.
Na cześć Pita Doktora. Kolejnym filmem jest Under the Skin, Pod skórą. Jest to film Jonathana Glazera, którego być może kojarzycie z takiego gangsterskiego filmu Sexy Beast. Jeżeli nie kojarzycie tytułu i nie kojarzycie nazwiska reżysera, to może kojarzycie Bena Kingsleya, który stworzył tam jedną z najlepszych kreacji w swojej karierze. Glazer kręci filmy bardzo rzadko, natomiast kiedy już to robi, no to są dzieła dość oryginalne i wykraczające poza swój gatunek. Taki właśnie jest film Pod skórą. Pod skórą opowiada o istocie, która przybyła skądś. Tak naprawdę nie ma tutaj informacji, o jakimś jej pochodzeniu. Kontaktuje się ona, jeździ właściwie po Glasgow, po Szkocji i kontaktuje się z przypadkowymi mężczyznami, po czym ich zawłaszcza, to jest chyba dobre słowo. To jest punkt wyjściowy tego filmu. Nie chciałbym zdradzać więcej, bo on rozwija się bardzo ciekawie. Może powiem tylko tyle, że jeżeli Ex Machina była uznawana za ten film, który jakoś rewitalizuje i odnawia, zadaje ciekawe pytania w gatunku science fiction, no to Pod skórą chyba nie zostało dostatecznie zauważone. Bo to jest film, który miesza ze sobą i gatunki, i samą fakturę filmu, ale mówi rzeczy bardzo ciekawe i o pojęciu obcego, i o tym, czym jest ciało, i zadaje już takie stricte pytania, takiego twardego science fiction, o to, co to jest człowieczeństwo, co to w ogóle znaczy, jak to jest być człowiekiem. W głównej roli widzicie tutaj Scarlett Johansson. Wybór na pierwszy rzut oka wydawałoby się dość kontrowersyjny, a jednak niesamowicie trafny. Bo Johansson jest taką osobą, która jednocześnie przyciąga swoją fizycznością i jednocześnie ma status, biorąc pod uwagę miejsce akcji, czyli Szkocję i naturszczyków, którzy w tym filmie grają, takie poczucie przyciągania i odpychania i efektu obcości. To jest świetnie w tym filmie wygrane. To, co Glazer robi po mistrzowsku, to jest pokazanie tego, jakie następuje przełamanie w istocie, która zaczyna, uczy się bycia człowiekiem.
Powiedziałeś też o roli Scarlett Johansson w tym filmie, Amerykanki w miejscu, w którym ona się znajduje, czyli w Szkocji. Występuje wyraźny podział oczywiście na kobiety, na mężczyzn, na akcenty różnego rodzaju. Ona z tym swoim akcentem, którym próbuje naśladować akcent brytyjski czy też szkocki, pomijając fakt, że przecież wciela się w postać, którą spotkała również po drodze w pewien sposób, nadaje tej postaci takiego charakteru pewnego rodzaju nieśmiałości, ale jednocześnie ogromnej świadomości tego, kim jest i co zamierza osiągnąć. I dla mnie pewien rodzaj niepewności z tej roli też wynika i też z tej kreacji aktorskiej, która nadaje charakteru całemu filmowi. I tam jest mnóstwo różnego rodzaju odniesień do i literatury, bo to jest zresztą przecież na podstawie powieści film nakręcony, ale jak dla mnie absolutnie hipnotyzujący, pomijając nawet te elementy scenografii w stylu tej właśnie tajemniczej, czarnej przestrzeni, o której mówiliśmy, która stanowi, prawda, jakby miejsce ostateczne dla niektórych ofiar naszej głównej bohaterki, ale też cały klimat, prowadzenie tej narracji od początku, prawda, do tego niezwykle chwytającego finału.
Tak, bo jesteśmy winni też tłumaczenia, że Glazer posługuje się obrazem. To, co jest mi bardzo bliskie w ogóle w kinie współczesnym, to jest odchodzenie od słowa, mówienie obrazami. Wydaje mi się, że to jest taka istota kina i też pozostawia dzięki temu wiele miejsca na interpretację, bo tutaj nic nie jest powiedziane dosłownie. Tych i biegów fabuły, i tych elementów, i samych uczuć i emocji, my się po prostu musimy domyślać. My musimy badać się na podstawie jej obrazu, na podstawie roli bardzo subtelnej Scarlett Johansson i na podstawie też mężczyzn, z którymi ona się ściera. No to jest bardzo ważne. I wychodząc w ogóle od samego konceptu Glazera na ten film, on zaczyna się taką aseptyczną przestrzenią, takim typowo wyjętym miejscem z kina science fiction. Później przychodzi coś mówię cały czas o fakturze obrazu, przechodzi w coś w rodzaju dokumentu, nawet reportażu, jak jest scena w centrum handlowym, a potem wraca do tej sceny, do tego miejsca ostatecznego, jak dla niektórych ofiar, jak mówiłaś, z powrotem do tej faktury science fiction. Nawet mi się tutaj tak zwane kino galeryjne skojarzyło z tym konceptem, ale w przeciwieństwie do filmu Goslinga to się nie rozpada. To jest bardzo ściśle powiązane, bardzo dobrze przemyślane i to też jest To jest akurat przykład kina science fiction, które nie chcę użyć tu słowa rewolucja, natomiast no jest to przykład na opowieść, która te wszystkie tematy łączy, ale robi to w bardzo przemyślany sposób i dzięki temu te pytania stają się na powrót aktualne i odświeżone.
Tak, rzeczywiście bardzo spójnie, ale jednocześnie subtelnie. Ja mam jeszcze takie wrażenie, że wiadomo, że mówiąc o kinie science fiction, mamy trochę na myśli bardzo rozbudowane scenografie, też takie... Wiadomo, że dużo jest efektów specjalnych, dużo się dzieje, dużo jest akcji. Natomiast ten film science fiction właśnie bardziej dotyka istoty człowieczeństwa. W tym sensie może był bardziej zbliżony jak dla mnie do pytań, które zadawał też Lem w swoich pracach. I dla mnie właśnie to subtelne dotykanie tej przestrzeni za pomocą właśnie, tak jak powiedziałeś, obrazu, tekstury, kreacji aktorskich. Mimo, że tutaj nie mamy wrażenia, że to są kreacje aktorskie, tak naprawdę. W ogóle niesamowite, że Johansson była w stanie pozostawić całkowicie ten swój gwiazdorski sznyt z filmów w stylu Avengers i stać się kimś tak zupełnie wyobcowanym w obcej skórze. I wręcz czujemy to podskórnie, to co ona czuje i ona nas wprowadza w ten swój świat, tej obcości, tej nieznajomości. Ileż tam jest wspaniałych scen, momentami nawet komicznych wręcz, sytuacje, kiedy ona je ciasto. Nie wiem, czy pamiętasz.
Tak, oczywiście.
To jest w ogóle dla mnie niesamowicie jakby takim momentem olśnienia, że wtedy ja już całkowicie czuję, że to jest istota z innego świata, nawet jeśli momentami mogłam mieć jakiekolwiek wątpliwości. Dokładnie ta scena, bo wcześniej ona, widzimy, prawda, jak ona przeistacza się w swoją człowiekokształtną postać, ale jednocześnie i też odczuwamy, że ona w pewnych momentach czuje się nie do końca komfortowo, ale to był ten moment, kiedy ja wreszcie poczułam, że na pewno no, to jest po prostu coś genialnego i taka niby zwykła, mała scena. A potem już było tylko lepiej.
Ta scena też jest ważna w takim kontekście, że ona jest rozegrana jakby moim zdaniem trochę po zakończeniu jej misji. Bo tam jest taki punkt, oczywiście nie jest to jest też powiedziane obrazem, w którym ona jakby kończy swoją misję, dostarcza pewną ilość mężczyzn. Nie będziemy mówili, co się z tymi mężczyznami dzieje, bo to też jest jedna z mocniejszych scen w tym filmie.
Niesamowicie tak plastyczna, wizualna, zupełnie coś innego niż u Goslinga, jednak też mówimy o, prawda, o pewnym mistrzostwie wizualnym tutaj zdecydowanie.
Tak, natomiast ono nie ma korzeni, nie ma zapożyczeń w sobie.
Dokładnie.
Tak, to jest oryginał, to jest autentyk. To, co się dzieje dalej z tą postacią po tym, jak ona swoją rolę kończy, jak ona właśnie zjada to ciasto i znajduje się w miejscu, w którym ani nie przynależy już do tej kasty, nie chcę tutaj powiedzieć kosmitów, do kasty jakichś istot, na pewno nie ludzi, a nie może też z tymi ludźmi, wśród których prawdopodobnie pozostanie, znaleźć jakiejś wspólnej materii, bo nie może ani jeść, ani nie może uprawiać seksu, jest po prostu zwykłym zbiorem tkanek, które są właściwie, jest po prostu skórą. Nie wiemy też, co się dzieje z jej świadomością, ale właśnie te momenty przełamania, gdy próbuje przyjąć jakiś pokarm, czy próbuje zbudować jakąś relację, dają nam poczucie właśnie tej niesamowitej obcości, jaka się w niej rozgrywa.
Mam nadzieję, że zachęciliśmy wystarczająco już do zobaczenia tego filmu. Poza takim obiegiem kinowym, bo tak jak mówiliśmy, można było się z tym filmem zapoznać głównie przez festiwale filmowe. Nie jestem pewna, czy się ukazał na DVD. To trzeba jeszcze sprawdzić. Wiesz coś?
Ja to sprawdzałem. Natomiast mam taki trochę do polityki dystrybucyjnej rynku DVD i Blu-ray w Polsce stosunek wrogi z racji i cen, i rodzajów wydań, które się u nas ukazują, są normalne trochę po macoszemu. Na pewno jest dostępne na Amazonie i to za niewielkie pieniądze. Z tego, co sprawdzałem, to było 7 funtów w Amazonie UK, który realizuje przesyłki do Polski, więc to jest jakieś 35 zł.
Tak, dokładnie.
Nie kopnąłem się z matmy. Czyli bardzo mało jak na ten film. Mówię tutaj oczywiście o jakości Blu-ray. Warto się nim zapoznać, bo to jest nowy trend w kinie science fiction i chyba nawet powiem, że to jest rewolucja, bo faktycznie on splata w sobie tyle faktur, tyle różnych takich płaszczyzn gatunkowych, a przy tym nie czujemy, że on jest skądś zapożyczony, mimo nawet tych pytań, które już i przez Lema, i przez też Scotta w Łowcy Androidów, jeżeli chodzi o tą płaszczyznę emocjonalną, zostały powiedziane.
Dokładnie.
Także no, ja gorąco ten Under the Skin będę polecał. Myślę, że Magda...
Ja też tak. Bardzo.
Magda się ze mną zgodzi.
Zgadzam się jak najbardziej. To jest rzeczywiście najlepszy, no jeden z lepszych filmów na pewno, które w zeszłym roku widziałam na mój top 10 myślę, że dużo filmów widziałam, więc to jest dobre miejsce. To w takim razie przypominamy tylko, że dzisiaj rozmawialiśmy o Lost River Ryana Goslinga, o filmie animowanym W głowie się nie mieści i na koniec wychwalany przez nas Pod niebiosa Under the Skin, który możecie zobaczyć poza obiegiem dystrybucyjnym, ale u nas w drugim obiegu z kolei.
Dokładnie.
A tymczasem zapraszamy na kolejny odcinek Dekompresora Kino wkrótce. Możecie się o tym dowiedzieć z Facebooka, bo my zawsze bardzo pilnie te przypomnienia wyświetlamy. Oczywiście nas można też oglądać na YouTubie. I w ogóle dużo różnych narzędzi można
też nas słuchać na iTunesach, można do nas pisać też, pewno się nie obrazimy na wasze opinie, zgodne bądź niezgodne z tymi, które my prezentujemy. Także no, zapraszamy do nawiązywania dialogu i wizyt w kinie, bo jak brzmi stare polskie przysłowie, w lecie przed upałem najlepiej schronić się w kinie.
Staropolskie przysłowie. Bardzo dziękujemy za dziś i zapraszamy na kolejny odcinek.
Do zobaczenia.